Storybox przedstawia. Marta Knopik, Czarne Miasto. Czyta Lena Szymszajner. Niekiedy wydaje mi się, że jestem już tylko wspomnieniem o sobie. Sandor Maraj. Rozdział pierwszy. Wanda. Ostatnie dni października to czas, w którym powietrze w Czarnym Mieście zaczyna gęstnieć i tracić przejrzystość. Przez smugi dymu przebija się jeszcze złoty blask słońca. Powoli zalega jednak ciemność, która za kilka dni, z początkiem listopada, pochłonie całe miasto. Na razie czai się w brudnych bramach, w zapachu piwnic, ulatnia się z kominów i oplata dachy budynków. Powietrze ma lekko rdzawy posmak dymu, trochę podobny do smaku krwi. To zapach ziemi ojców, zapach węgla, mówią z dumą rdzenni czarnomieszczanie i wgryzają się w niego z lubością. Wanda Bóbr nie jest jednak rdzenną czarnomieszczanką. Od kiedy mąż ją tu przywiózł w młodości, zasłania twarz szalikiem, narzekając na smród. Obecnie życie Wandy jest szare i monotonne, jak krajobraz Czarnego Miasta. Spędza czas w starym fotelu, rozmyślając lub czytając. Wieczorami zasypia w gnieździe uwitym z koców, kołder i poduch, oświetlona melancholijnym, żółtym słońcem abażuru z frędzlami. Czarny pies o łagodnym spojrzeniu leży na tureckim dywanie koło łóżka i pochrapuje. W ogromnym mieszkaniu, w pozostałych pokojach, a także schowkach i przedpokojach panują chłód i mrok. I tylko bańka światła chroni przed ich naporem, przed wniknięciem pod kołdry, koce, a potem pod piżamę i skórę. Jest to przenikliwy chłód zapomnianych sprzętów, dawno niedotykanych ludzką ręką. Chłód wielu niedogrzanych pokoi w tym wysokim na 4 metry mieszkaniu. Chłód nieczytanych książek i nieoglądanych zdjęć. Chłód porcelanowych figurek stojących pojedynczo, parami, grupkami na komodach i regałach. Chłód krzeseł, na których nikt nie siada, oraz łóżek, w których nikt nie śpi. Jest to chłód podszyty mrokiem, który wsączał się latami w dywany, obicia sof, w książki i ubrania, a teraz wydobywa się z niedomkniętych szaf, z szuflad, komód, z podłóżek, otoman i skrzyń. Wypływa z pomiędzy podłogowych desek, spęknięć i rys na ścianach. Czasami Wanda czuje, że to mieszkanie jest smutną, opuszczoną istotą, rozrastającym się w chaotyczny sposób organizmem, którego macki rozpaczliwie przeszukują kolejne pomieszczenia w poszukiwaniu energii życiowej mieszkańców, którą się żywi. Jest to rodzaj symbiozy, jaki często występuje w naturze, kiedy zwierzęta czy rośliny współpracują ze sobą dla obopólnego dobra. Mieszkanie w zamian za energię daje schronienie i dzieli się skarbami, których ma w zanadrzu nieskończoną ilość. Kiedyś, w lepszych czasach, ten układ się sprawdzał. Teraz jednak jest tu tylko Wanda. Córki dorosły i wyjechały do odległego Białego Miasta. Mąż nie żyje od lat, a ona sama jest smutną, opuszczoną istotą, w której niewiele pozostało energii życiowej. Niewiele ma więc dla ducha domu, który wydaje się coraz bardziej wrogi. Wanda wychodzi już tylko na krótkie spacery z psem. Idzie zawsze tą samą trasą. Najpierw wokół podwórka, wzdłuż komórek na węgiel, potem przy murze przeciwległej kamienicy, następnie przez bramę na sąsiednie podwórko. Czarny pies, zwany po prostu Czarnym, na tej krótkiej trasie odwiedza swoje murki i drzewa. Raczej nie zmieniają wiele w wyznaczonym szlaku. Czasem w trakcie popołudniowego spaceru idą na pobliski skwerek, gdzie Wandzia spotyka się ze znajomą Kazią, która wyłania się z mgły, sapiąc jak lokomotywa. Jej pies Adonis drepcze za nią na cienkich nóżkach dźwigających nieproporcjonalnie tłuste ciało. Kazia lubi mówić o gotowaniu. Jaki ja przepis ostatnio widziałam w gazecie? Muszę wypróbować, jak syn do mnie przyjedzie. Taki zawijaniec sera z warzywami albo, o, zupa krem z cukinii. To jest niezłe. Albo przegrzebki w winie. Albo dynia faszerowana warzywami po grecku i kalarepki po norwesku. Słyszałyście o takich daniach? Teraz to się inaczej gotuje. Kiwa głową. Pani Kazia namiętnie ogląda programy kulinarne, kupuje książki i zbiera przepisy z gazet. I o potrawach, programach i przepisach opowiada z wypiekami na twarzy. Wanda i Kazia stoją tak czasem na skwerku, zatopione w dymie jak głębinowe ryby na dnie oceanu. I myślami konsumują egzotyczne, wymyślne dania, jakby były z jakiegoś lepszego kraju, w którym bez zdziwienia się te wszystkie rzeczy zjada naprawdę. Dołącza do nich jeszcze biała Irka z pudlem Gabrielem. Irka, wiadomo, zawsze na biało. Białe buty, biała kurtka, biała czapka na białych włosach. Do tego biały pudel ze srebrną obruszką. Ich jasne sylwetki wyraźnie odcinają się od rozmytych, burych konturów czarnomiejskiego krajobrazu. Jednak podczas stania na skwerku zwolna szarzeją, pokrywają się sadzą opadającą z nieba, nasiąkają dymem i wtapiają się w otoczenie, po czym nieco poszarzali i wyblakli idą do domu, by na kolejnym spacerze znowu porazić czystością i bielą. Irka jest specjalistką od prania białego, od detergentów, wybielaczy, proszków, płynów i kapsułek. Czas pomiędzy spacerami spędza na namaczaniu, praniu, suszeniu, prasowaniu ubrań oraz na kąpieli, myciu i układaniu białych loków, swoich i psich, na pielęgnacji pięknego pudla przy użyciu szamponów i lotionów. W białej łazience stoją rzędami preparaty ściągane z różnych stron świata, w tym również z Ameryki, przysyłane przez siostrę bliźniaczkę, która 20 lat temu wyjechała na turystycznej wizie i nie wróciła. Czasem tylko zadzwoni, przyśle zdjęcie, na którym stoi pod statuą wolności, koło Wielkiego Kanionu, na jakimś moście, w jakimś mieście, niezmiennie cała na czarno, z czarnymi włosami, czarnymi oczami, w czarnych butach, słynna w całej Ameryce specjalistka od prania czarnego. Irka, gdy ją dopuścić do głosu, mówi zawsze jak co uprać, na co uważać, czego użyć, jakie są najnowsze wynalazki i w czym się pierze w Ameryce. Jakie oni tam mają pralki sterowane głosem, suszarki, co same rozwieszają, jakie zapachy i cudowności. Udało mi się wczoraj kupić proszek z Niemiec, ogłasza z dumą. Od razu wypróbowałam. Uprałam te białe ściereczki, o których wam ostatnio opowiadałam. Te, co mi pożółkły, leżąc w szafce. I niczym nie dawało się przywrócić bieli. I doprały się za pierwszym razem, bez namaczania. No popatrz, oburza się Kasia. A niby u nas te same proszki, te same marki. Zawsze nas ciulają. Z jedzeniem jest to samo. Kup kawę z Niemiec, to się dowiesz, jak powinna pachnieć i smakować. Albo słodycze czy ser. U nas sam plastik i sztuczne dodatki. Niemiec by tego nie zjadł. A pewnie. Niemcy to chodzą w bielutkich koszulach, a w oknach mają śnieżne firanki. A popatrzcie u nas. Smętne bure szmaty w oknach i niczym tego nie dopierzesz. Wtóruje Irka. Z owocami też oszustwo. Kup melona albo jakiś inny egzotyczny owoc. Wszystko bez smaku. Wanda słucha uważnie i potakuje, ale sama mówi niewiele, częściowo za sprawą chroniącego przed dymem szala zasłaniającego usta i nos. Czasem coś mruknie, kiwnie potakująco głową. Słucha i robi wielkie, zdziwione oczy. Oczy zachwycone, oczy podejrzliwie zmrużone w szparki, półprzymknięte, rozmarzone oczy lub wspierające, pełne wzruszenia, lśniące od łez. Czasem oczy pocieszające, oczy rozbawione z iskierkami śmiechu, oczy o spojrzeniu ironicznym lub sarkastycznym. Po spacerze wraca do domu, idąc wzdłuż ulicy, po której suną smętne, brudne samochody zwolna wyłaniające się z mgły. A czasem zapowiedziany głębokim, głuchym stukotem toczy się majestatycznie tramwaj. Obok niej przemykają pogrążone w dymie sylwetki czarnomieszczan, snujące się po zdewastowanym mieście jak potępione duchy. Wyłaniają się na chwilę, a potem rozpływają w powietrzu, nie pozdrawiając się wzajemnie, właściwie niemal się wzajemnie nie spostrzegając. Przed szumem, stukotem i duchami Wanda umyka do swojej bramy, zamykając ciężkie, odrapane, drewniane drzwi, pękające ze starości i piszczące w zawiasach. Te same, w które w 1945 rąbali kolbami żołnierze Armii Czerwonej, kiedy w atmosferze terroru i strachu na pół roku zajmowali miasto. Opowieść o tym strasznym okresie Wanda zna od pani Genovefy, która z wypiekami na twarzy i na bezdechu, mimo upływającego czasu opowiadała, że weszli, że bili, że gwałcili, że okradli, że spalili i splądrowali. Po zamknięciu bramy robi się w sklepionym strzelistym łukiem przejściu ciemno, ale również ciszej i spokojniej. Wanda skręca do klatki schodowej i po drewnianych, rozchybotanych schodach powoli pnie się do góry. Z roku na rok schody wydają się coraz mniej stabilne. Poręcze coraz bardziej tracą pion i odginają się na boki. Tralki, niegdyś rzeźbione, potem zastąpione zwykłymi, prostymi słupkami, w końcu deskami, systematycznie znikają, wyrywane strudzonymi rękami czarnomieszczan.